Siemandero, radiosłuchacze. Witamy wszystkich zebranych przy odbiornikach telewizyjnych. I dzisiaj pogadamy o startupach. Czym są?
Helloshin.
Tak.
Zapomniałeś o Helloshin?
Nie.
Czy tym razem aloha?
Helloshin.
Helloshin, aloha.
Oczywiście wszystko musisz zdradzić, jak zwykle.
A i tam jeszcze nie. Ja wszystko powiedziałam na Instagramie, a w podcaście jeszcze może być tajemnica.
To co? Opowiemy dzisiaj o startupach. Nasze życie od przyjazdu tutaj 17 lat temu, a dokładnie 6, jest bardzo mocno związane ze startupami i będąc tutaj mieszkając w San Francisco i w okolicach, dosyć ciężko od nich uciec. Pewnego dnia nawet mam taką szybką historię, że chciałem uciec od jednego startupu, ale dopadł mnie na kolejnym skrzyżowaniu, więc mówię, że nie jest tutaj łatwo.
To chyba za wolno uciekałeś.
Jechałem na deskorolce, znaczy na hulajnodze.
Na skuterze elektrycznym.
Tak, skuterze elektrycznym. No i właśnie uświadomiłem sobie, że on mnie dopadł. Jak się potocznie mówi, ja i on, i my, ty i wy, ja.
Ja i ty.
Ty siedzimy, można powiedzieć, w startupach. Każdy z nas mieliśmy wspólne i indywidualne historie startupowe. Mieliśmy i sukcesy, i porażki. Mieliśmy jeden startup razem i potem nie razem. Ja już jeden startup też sprzedałem, co jest dużym sukcesem tutaj. Miałem okazję też przejść czy ukończyć jeden z fajniejszych i bardziej prestiżowych akceleratorów tutaj w USA, więc to było super przeżycie.
Ja to się zastanawiam w ogóle, jak to się wszystko stało, słuchaj.
No mówiłem, jak tu się mieszka, to ciężko uciec od startupu.
No rozumiem, no ale tak po prostu, jak wiesz, jak patrzę na nas, nie? I na naszą historię i myśmy tutaj przyjechali jakby z kompletnie, znaczy innym zamiarem, może nie o 180 stopni niż do tego, co robimy, przynajmniej co ja robię, ale no nie mając pojęcia, co to są startupy tak naprawdę.
Ja to nie wiem. No mówię, przechodziłem i startup zapukał.
No dobra, niech ci będzie.
I dokończę myśl, że i ty też miałaś okazję popracować w startupach, które już właściwie nie są startupami, czyli Apple, Netflix, inne tego typu. I co ja jeszcze mówiłem o swoim? No ja aktualnie pracuję nad kolejnym swoim startupem. Czyli można powiedzieć, że aż do ożygania nudne.
Jesteś gotów już o nim mówić więcej?
Tak, ale to dzisiaj nie o tym.
Okay.
Dzisiaj opowiadamy właśnie o tym, o co to chodzi, co to jest startup. Zakładam, że dużo naszych radioodbiorników słuchających nas ma oczywiście szerokie pojęcie, co to jest, ale też duża grupa osób się tym nie interesuje, więc myślę, że fajnie będzie o tym powiedzieć, bo dużo naszych przyszłych podcastów też będzie tego tematu dotykało.
No właśnie i dzisiaj też jest trochę zamiana ról, bo gdyż to ty przygotowałeś temat, przemyślałeś to, o czym będziemy chcieli rozmawiać, więc będziesz pewnie prowadził tę rozmowę bardziej niż ja do tej pory. To tak,
nie taka wstawka. Dzięki, że zwaliłaś na mnie, także spoko.
Proszę cię bardzo.
No i tak, czyli tu wstęp już powiedzieliśmy, to teraz tak, no to Sylwia, co to jest startup?
A, to teraz ja. No dobra, wiesz, zastanawiałam się nad tym, już od kilku lat, jak to rozróżnić i nawet jeszcze nie trafiając na jakieś konkretne definicje startupu, chociaż jest ich oczywiście pełno i są bardzo różne, sama do takiego wniosku doszłam, który później rzeczywiście się pokrył z tym, co rozmawiałam, o czym rozmawiałam z ludźmi, z inwestorami, czyli startup jest to firma, która powinna mieć potencjał globalny i powinna móc być skalowalna. I nawet tutaj w Dolinie wiele osób mylnie używa pojęcia startup, mówiąc o tym, no nie pamiętam teraz dokładnie przykładu, ale nawet, no jeżeli zakładamy, jeżeli otwieramy zakład fryzjerski, albo jeżeli nawet moja firma udzielająca usług produkcji filmowej, wszelkie takie...
Dla startupów.
Dla startupów, no wiadomo, ale... Wszelkie takie biznesy, które są albo lokalne, albo takie bardziej lifestyle'owe, nie powinny nazywać się startupami. Startup to jest firma, która ma rosnąć szybko i bardzo mocno, bardzo daleko. Tak? Takie są jej założenia, stąd też właśnie potrzebna jest ta inwestycja na początek. Nie po to, żeby otworzyć biuro, nie po to, żeby zatrudnić 5 osób, tylko po to, żeby dokonać takich kroków, które ją natychmiast zeskalują.
Kurczę, ale to teraz dotknęłaś tematu inwestycji. Myślę, że na każdym kroku ta inwestycja jest w innym celu.
No mogłaby być, ale jeżeli to jest inwestycja w startup, tak?
No tak, ale inwestycja w startup na początku, na przykład wiele startupów bierze inwestycje właśnie po to, żeby móc się nawet odnaleźć prawnie tylko. Albo wiesz, żeby właśnie mieć to biuro, a dopiero później, kiedy już coś tam się zweryfikuje, to się bierze i tak dalej, więc może w ogóle o finansowaniu to jest mega ciekawy temat.
No tak, no pewnie gdzieś tam jest jeszcze dzielny temat, oddzielna kategoria, a wiesz, każdy może mieć tutaj też pewnie jakieś swoje zdanie, albo swoje przypadki, obserwacje i tak dalej, teraz kwestia, to co wspomniałeś, to dotyczy jakby kwoty, którą się inwestuje i no, ale generalnie taka inwestycja przecież nie ma poprzestać na otworzeniu biura, nie?
Nie, oczywiście.
Czy na zatrudnieniu kilku osób.
No bierze się kasę nawet co jest ciekawe, firmy, które już mają, to może się niektórym przydać. Uwaga, możecie zapisać. Nie, chodzi o to, że jak już są nawet wielkie i ogromne firmy, właściwie startupy, które mają już super przychód i mają świetne obroty roczne i te obroty pokrywają oczywiście wszystkie koszty, plus mają bardzo duży zarobek, one wciąż często biorą inwestycje. Dlaczegoż?
Żeby jeszcze bardziej
rozwijać. Żeby jeszcze szybciej się rozwijać, żeby przyspieszyć, żeby wziąć inwestycje od funduszu, który może jeszcze pomóc się na przykład rozwinąć i tak dalej, i tak dalej.
Bo widzisz, ten wzrost, o którym wspomniałam, to ma znaczenie nie tylko dla założycieli oczywiście, startupów, czy dla pracowników, ale no właśnie dla inwestorów, tak, którzy tak powiedzmy z definicji powinni liczyć na to, że ich inwestycja zwróci się dziesięciokrotnie.
Nie mało, dziesięciokrotnie to jest
minimum dziesięciokrotnie.
To w ogóle, to ja się teraz dołożę, to jak jesteś inwestorem w startupy, to w ogóle nie szukasz inwestycji, która się zwróci dziesięciokrotnie.
No tak. Ale generalnie za udaną inwestycję to się tak uważa przecież.
Nie. Jak inwestujesz w startupy, to te wszystkie inwestycje, nie wiem, można powiedzieć do 100 razy, to się właściwie można powiedzieć w pewnym sensie nie liczą. Dlaczegoż? Ponieważ stawiasz na to, że zrobisz na przykład jako angel investor 50 inwestycji lub 100 inwestycji i zależy ci tylko głównie na tym, żeby jedna z nich się udała.
Tak, jedna na 10.
Nie, jedna na 100.
Okej.
Bo udała, mam nadzieję, to, żeby trafić w unicorna. Bo wtedy jest to, że te wszystka kasa, która jest włożona w te wszystkie inne startupy, ona zostanie zwrócona z dużą nawiązką. A jeśli będziesz szukała, albo tam gdzieś tam sobie myślała właśnie o tym, że to będzie razy 10, albo razy tam 10, to właściwie raczej tą kasę stracisz. Bo ona nie pokryje tych wszystkich innych strat, bo to są bardzo ryzykowne inwestycje.
A w książce Kalakanisa, którą ostatnio czytałeś, była mowa o właśnie mnożeniu i była podana jakaś liczba.
Nie pamiętam w tym momencie konkretne liczby, ale jeśli chodzi o rząd wielkości, to są. No chodzi o to, że jak na przykład dzisiaj sobie inwestujesz w startup, który ma waluację 5 milionów, no to szukasz, żeby on miał waluację bilion.
No wiadomo, chociaż ja podchodziłam do tego tak, że to wiesz, to wtedy masz fuksa, tak? Ale generalnie to przecież wiadomo, znasz ten temat, że inwestorzy, chodzi im o to, żeby zarobić na tym dziesięciokrotnie przynajmniej na dealu.
No to mamy dzisiaj inne spojrzenie. Dziesięciokrotnie to jest jakby w ogóle nie podejście, które ja w tym momencie jakoś tam kojarzę.
No dobra, zobacz, ale załóżmy, że ja sobie zostaję przy moim przekonaniu i jakby tego jest pełno i każdy ma, jakby ludzie mają też różne przecież do tego podejścia. Nie ma na to jakiejś tam jednej przecież prawa do tego, tak?
No tak, chodzi o to, że musisz być bardzo fartowna, żeby w ogóle trafić 10, a jak zainwestujesz na przykład w 10 startupów, to jest minimum, żeby w ogóle trafić 10, to ty się może nie zwrócą te inwestycje, które zrobiłaś wcześniej.
No jasne. I właśnie chodzi o to, że i tak zobacz, ta mnogość jest potrzebna do tego, żeby w ogóle był sens inwestowania, nie? W startupy. Czyli jakby ten cel, to dążenie do tego, żeby to się tyle mnożyło, nie tam razy dwa, razy trzy, albo żeby w ogóle się nie mnożyło, tylko żeby być jakimś wspólnikiem, tak? Więc tym to się też, można tutaj powiedzieć, startupy charakteryzują, że po prostu ci inwestorzy muszą mieć tą wielokrotność zwrotu, stąd też te startupy muszą być skalowalne i muszą rosnąć szybko.
Zgadza się.
Więc no jakby to był wstęp do takiej mojej głównie myśli.
Jasne, że to jest bardzo, bardzo duże ryzyko, ale zysk może być przeokrutny.
No właśnie, nie wiem w którym momencie chciałeś o tym wspomnieć, ale tutaj przychodzi mi na myśl też takie podejście do tego z Polski znane nam, chociaż może dopiero odkąd jesteśmy tutaj, ale już dobrze wiemy jak w Polsce też się myśli pod tym kątem, czyli że...
Poczekaj, bo to niby ja miałem przygotować, ty tutaj podajesz pytania.
No bo ja mam po prostu pomysły kolejne.
No to sorry.
No zaraz. Dobra, jedziemy.
Ja chciałem powiedzieć teraz, bo zaczęliśmy o startupach i mówiliśmy, że to muszą być takie, które są skalowalne. No to teraz uwaga, czy sklep pani Zosi albo fryzjer nie może być startupem?
No właśnie, na pewno jest szansa, że znajdą się na to jacyś inwestorzy, albo że to będzie bardzo rosło i będzie to duży biznes, ale z reguły, jeżeli chodzi o taką kategorię, no to nie, no gdzieś według ram, które już się przyjęły, to nie są startupy.
No ale to właśnie ja bym dodał od siebie, że gdyby pomyśleć, i takie też są zresztą, o salonach fryzjerskich, prawda, i franczyzie, no to już jest, może być gruby startup.
No wiadomo, prawda? Ale to wtedy już mówimy o globalnej sieci.
Czyli to też może być tak naprawdę sposób, jaki założyciel czy biznesmen podchodzi do biznesu, tak? Bo załóżmy, możesz założyć zakład fryzjerski, zobaczyć, że wymyśliłaś kilka fajnych rzeczy, które się bardzo dobrze sprawdzają. Na przykład masz trzech fajnych pracowników, bardzo szybko się tych klientów obrabia, wszyscy są szczęśliwi. To znam takich, co by pomyśleli, no dobra, to jak to zrobić, żeby można było mieć 100 takich salonów?
No pewnie, że tak. I wtedy już jak najbardziej mamy do czynienia ze startupem. I tak jak chyba ty w sumie najlepiej powiedziałeś, chodzi o podejście do biznesu. Widzieliśmy też przypadki przecież firm, w które zainwestował słynny akcelerator Y Combinator, które no po prostu nam szczęki opadały, że zostały przyjęte, że uznane za startup i na przykład fotografia na eventach, tak?
Ale właśnie o jednym z kilku Y Combinatorowych haseł i takim, pierwsze to jest wiadomo, żeby robić rzeczy takie, które ludzie kochają, a drugie to jest rzeczy, rób na początku rzeczy, które się nie skalują.
No właśnie, to jest ciekawe. No oczywiście to jest też takie kontrowersyjne.
Wiadomiks.
Ale chodzi
o to, żeby zrozumieć jakby to, ten swój biznes, bo jeśli na przykład już wracając do fryzjera, będziemy chcieli skalować salony, no to ta osoba, która otworzyła pierwszy i się spotkała z wieloma problemami, będzie najbardziej świadomą do tego, żeby brać to i skalować, tak?
Jasne, ale to, żeby robić ruchy, które się nie skalują, to właśnie chyba chodzi bardziej o takie, wiesz, już takie biznesowe działania, tak? A nie produkty, które się nie skalują.
Tak, biznesowe działania. Czyli najpierw kumasz biznes na małej skali, a potem próbujesz go skalować.
Tak jest. Czy ty teraz tak robisz? Próbujesz biznes na mojej skali?
Nie, bo zawsze rady to jest jedna rzecz, a to co się robi to jest druga rzecz.
Dokładnie.
No i teraz jeszcze możemy tylko troszkę nawiązać do Doliny Krzemowej, w której mieszkamy. Był poprzedni odcinek, ale czy wiesz dlaczego w ogóle to się nazywa Dolina Krzemowa?
No to dawaj, powiedz po
swoim. Ja też nie wiem do końca. Mm-hmm. Na pewno nie dlatego, że tu się wydobywa krzem.
No
na
nie,
pewno
no
nie. Chodzi
przecież
o to, że większość po prostu zakładów, które były w latach 60-tych, 70-tych, kiedy ona się budowała, były związane po prostu z tym, że większość rzeczy było, to były zakłady elektroniczne albo jakieś inne bombowe i rakietowe i wszystkie te startupy, firmy młode korzystały z krzemu, bo to były tranzystory. Teraz wiadomo, że to już jest, hardware jest też ważny, ale już nie tak jak software i ten krzem sobie gdzieś tam ucieka.
No tak i wiesz co, ile razy nie słyszę tej historii, nie wiem, teraz mi tutaj mówiąc inaczej przychodzi do głowy, słynny kanał na YouTubie. W każdym razie słysząc tę historię...
To zrób tak jak w dniu świra, bo już słyszeć tą historię, tę.
Tą?
A. Mówisz trzy i któraś jest dobra.
Któraś jest dobra, wybierzcie sobie. Więc oczywiście jakby ma to sens i tak dalej, ale ponieważ jest ona też trochę techniczna i trzeba by się pewnie wgryźć i jakoś nigdy tego nie zrobiłam, to nie zostaje mi w głowie i wydaje mi się, że też wielu osobom tak naprawdę tutaj w Dylnie, ale to taka moja mała dygresja.
W każdym razie, żeby podać trochę historii, czemu to się wydarzyło tutaj, to bardzo, jest kilka oczywiście tutaj wersji, ale jedną z takich dużych to jest to, że wszystko zaczęło się na uczelni na Stanfordzie, gdzie profesorowie namawiali studentów, żeby eksperymentować i budować swoje własne firmy, a nie do końca iść do pracy do innych tutaj dużych.
I tak też się dało namówić Hewletta i Packarda.
Tak, i oni tam w garażu wyprodukowali pierwszą drukarkę. Oczywiście wiadomo, że nie drukarkę, ale...
A słuchaj, ciekawa jestem, czy tak naprawdę, bo widzisz, sami wiemy dobrze o tym, jak działają media, albo jak działają jakieś legendy, czy to tak naprawdę byli, wiesz, pierwsi ludzie, którzy tutaj coś osiągnęli, albo czy oni rzeczywiście są autorami tego. Ciężko powiedzieć.
Wiadomo, że nie wiadomo, ale myślę, że oni byli.
Ale tak się utarło, że to o nie chodzi.
Pewnie jak byli oni, to jeszcze było 15 innych, którzy też robili swoje małe rzeczy.
No właśnie.
Ale oni byli dosyć daleko w historii, w czasie, w sensie wcześniej niż dużo innych historii, które zostały zapisane pewnie. Mhm. Także no i tutaj właśnie, też w Dolinie jest garaż ich. Tak? To też jest ważne, że to nic nie zaczęło gdzieś tam w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie,
albo
czyli HP.
Nawet nie od Apple'a
HP
przecież.
Powstało sobie tutaj, tak.
Mm-hmm. No tak, czyli wszystko się wzięło od Stanfordu, który jest symbolem Doliny Krzemowej i który w ogóle można sobie bardzo łatwo zwiedzać. Jakbyście kiedyś tutaj przyjechali, to gorąco polecamy. Można sobie pochodzić po tych wszystkich uliczkach, kampusach, nawet budynkach. Nawet pewnie pochodzić, poodwiedzać otwarte wykłady.
Właśnie. To jest chyba fajne. Czy oczywiście uczelnie w każdym państwie pracują bardzo mocno z rządem plus firmami, ale tutaj w USA akurat jest szczególnie Stanford, no i innych parę dużych uczelni pomagają sobie nawzajem bardzo mocno. Teraz oczywiście to się też trochę zmienia, bo i zmienia się nawet rynek pracy. Okazuje się powoli, że uczelnia praktycznie nie ma znaczenia.
No wiesz, zależy w jakiej branży, nie? Nawet dzisiaj odpisywałam komuś w mojej grupie Tajniki Ameryki na Facebooku, czy studia mają znaczenie, albo czy polskie versus amerykańskie. No i wiesz, jeżeli chodzi na przykład o naukę, tak? Albo o medycynę, no to te studia będą miały gigantyczne znaczenie.
Nie do miks, ale chodzi o to, że jeśli, że coraz bardziej gdzieś tam i te firmy, które nawet mają pokładane jakieś zwariowane, skomplikowane procesy rekrutacyjne, coraz bardziej modyfikują je do dzisiejszego realnego świata, bo oczywiście zakładam, że nie jesteś pierdołą, jeśli skończyłeś Stanford. Chociaż w Stanach było kilka rzeczy.
Czy
możesz grać w piłkę na przykład cały czas. Ale firmy szukają konkretnych skilli, których nawet się nie musisz nauczyć na stronie. Wiadomo, co dają uczelnie i tak dalej, network i w ogóle szersze spojrzenie na świat. Natomiast się to mocno zmienia. Co ciekawego dalej można powiedzieć w ogóle o startupach? Jakich jest dużo tutaj, albo jedna rzecz, która mi fajna przychodzi do głowy, to jak bywam czasami sobie latam do Warszawy i spotykam się z znajomymi, którzy mają też już spore fajne firmy, ale robią je jeszcze w Polsce, chociaż oczywiście sprzedają swoje usługi czy produkty na cały świat. To wciąż można zobaczyć takie fajne, delikatne różnice kulturowe.
No, czy delikatne to...
No tak, delikatne, niedelikatne, różne. Ostatnio miałem okazję na zaproszenie jednego ze znajomych być w takim klubie ludzi, którzy zrobili, nie wiem, sprzedali usługi, albo w ogóle ich firma osiągnęła pierwszy milion. Pierwsza różnica, która mi szybko w ogóle przyszła, którą zauważyłem, to było to, jak pytałem ich, co robią. To sposób w ogóle, jaki mówili, o czym robią, co robią, czym się zajmują, był bardzo, bardzo na okrętkę.
Aha, ale to generalnie jest trudne, chociaż on nam, Polakom pewnie jest bardziej, jeszcze trudniejsze niż Amerykanie.
Jak ja potem mówiłem, no dobra, to czym tam, dobra, to jak jesteś inny, załóżmy, od Wixa? No i wtedy pojawiło się na oczach smutek, blady i czy złość, czy... Znaczy nie złość, tylko taki, o Boże, to...
Po co się o to
po
pytasz?
Po co w ogóle tutaj mojego konkurenta?
Albo że pewnie może tutaj szukasz dziury w całym.
W całym, albo czym wiesz, czy... Czy co, chcesz udowodnić, że Wix jest lepszy? No, no wiadomo, że tam jest pewnie większy, jeszcze
tak,
i lepszy.
Tak, ty zaczepny jesteś.
Aha, a chodzi w sumie o to, a tutaj w ogóle nie ma tego problemu, bo chodzi o to, że po prostu biorąc jakby konkurenta bardzo szybko, konkurenta, którego wszyscy znają, bo bardzo jasno i szybko i klarownie możesz powiedzieć, czym się różnisz.
No tak, to jest takie śmieszne, że my z tym takim pytaniem mamy do czynienia praktycznie naprawdę codziennie, po kilka razy, nie? Czy to, jeżeli chodzi o to, co my robimy, czy ty robisz, czy nasi znajomi, to jest po prostu na porządku dziennym, a w Polsce pewnie nie do końca i stąd pomyśleli, żeś nagle tutaj został natchnięty.
No i teraz na przykład tak, jakbyś pomyślała, dlaczego na przykład w Warszawie będzie ciężej zrobić globalny startup niż w San Francisco?
O Boże jedyny, no to jest dobre pytanie.
A może nie?
Że nie jest ciężej?
No nie wiem właśnie.
Wiesz, ciężko mi raz wrócić myślami do tego mindsetu, który mieliśmy jeszcze w Polsce. Dwa, no w ogóle nawet wtedy nie myślałam o startupach i tak dalej. Wiesz co, wydaje mi się, że jakoś tak mamy też wrażenie w Polsce, że Polska jest dużym krajem i że nawet zrobić biznes na całą Polskę, który by dobrze przędł, to można mieć kasy potąd. I często właśnie gdzieś tam się skupiam na tym sukcesie, na nasz kraj, a potem jeżeli pójdziemy międzynarodowo, to o Boże, to dopiero będzie hit.
No ale ja mam na przykład tych już niektórych znajomych, nawet moich krajan z Łowicza, którzy sprzedają świetne usługi na cały świat, więc ich rynek nie ogranicza się do Polski.
A co to są za usługi?
Jedna firma to jest super ekstra, super nowoczesne, przezarąbiste podejście do hostingu i nazywa się TheHosting.pl i to jest fajna, super fajna rzecz, tak zwany dynamiczny hosting.
The Hosting, fajnie, bo wymawia się trochę jak the.
No.
A jest the.
Czyli musisz im pomóc tutaj wejść na amerykański rynek. Zaraz się odezwę do Rafała. A druga firma, która też już jest bardzo duża i sprzedaje się na cały świat, można powiedzieć w cudzysłowie, nawet widzę, już mają na stronie Black Friday sales, także brawo.
Fancy.
Nazywa się MD Bootstrap i to jest super fajny framework do website'ów.
Okej. Okay. No i właśnie, powiedziałeś o tym, że oni mają mindset od razu globalny, a to w ogóle fajne. A oni mieszkają w Łowiczu, czy...
Nie. Właśnie to jest ciekawe, nie? I teraz właśnie, dlaczego pochodzą z Łowicza, ale mieszkają oczywiście w Warszawie. I teraz uwaga, nie? I teraz to jest to pytanie, co mówiłem. Dlaczego?
No, czemu nie, no?
Dlaczego na przykład...
Nie można by mieszkać w Łowiczu.
Nie, wiadomo tak. Czego nie można by mieszkać w Łowiczu? Wiadomo, że jest im wygodnie w Warszawie z wielu powodów. I teraz. Spokojnie mogliby się przenieść już do San Francisco, jeśli chodzi o finanse, zapewne. Natomiast dlaczego tego nie robią? Wiadomo, wchodzą względy rodzinne i tak dalej. To jest jednak przeprowadzka całego życia. Coś o tym wiemy.
Pogodowe.
Ale pytanie jest takie. Dlaczego tutaj mogliby się szybciej rozwijać albo nie?
Interesting. No to jest dobre pytanie, które zadałeś mi jeszcze nawet przed podcastem i nie olśniło mnie jeszcze jakoś bardzo do tej pory, tak żeby w jednym zdaniu to opowiedzieć. Ale chyba tutaj to, za co ludzie najbardziej sobie cenią Dolinę, no i tak samo z nami zresztą przecież było, to po prostu dostęp do doświadczenia, jakie zdobyli inni ludzie. I
na pewno.
Właśnie, nie? I to jest w ogóle dostęp do tych ludzi też. Oczywiście trzeba wiedzieć, kim oni są, no bo
tak,
jakby
nie
nikt nie chodzi...
Tak, na miliardy ludzi, którym się wydaje, że robią startup.
No, to wiesz, to też człowiek się uczy tego po paru latach, albo chyba, że ktoś mu to powie, tak? To też i sami zauważyliśmy. Ale no, jak wiemy, nikt nie chodzi po ulicy z naklejką na czole, że ja zrobiłem to czy tamto i po prostu o ile nie będziemy proaktywni, czyli nie będziemy szukać tych ludzi przynajmniej no, na LinkedInie, albo pytać znajomych, albo chodzić na spotkania, poszerzać tego networku, no jak po prostu robić pracę ku temu, no to też tych ludzi wcale nie znaczy, że tutaj spotkamy, nie? No ale to jakby taka dygresja. W każdym razie zakładamy, że po to się jest w Dolinie, żeby świadomie takich osób szukać i z ich doświadczenia korzystać. I to jakby numer jeden, a numer dwa to, co idzie po numer jeden, dwójka jest po pojedynce, to, że te osoby, jest duża szansa, że będą chętne z nami rozmawiać.
No, też nie? Z wielu powodów, nie? Bo to też bo się nie... przede wszystkim jarają rozwojem i rozwijaniem firm.
I branżą, tak? Nie? I doświadczeniem. I to też nie wcale nie jest powiedziane, że to będzie miało miejsce
czyli
gdzie indziej.
Czyli znowu przychodzi mindset swój.
No właśnie, czy też nawet w Los Angeles to wcale nie musi tak być.
No Los Angeles to wszyscy chodzą na plażę i są 5 razy wolniejsze niż tutaj. Ale wracając do tej wypowiedzi, uważam, że ten network, który powiedziałaś, jest super ważny, plus te wszystkie inne dodatki, czyli trzeba sobie przypomnieć, że tu w Dolinie jest najwięcej funduszy.
Tak, jeżeli które... szukamy finansowania.
Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to właśnie o na przykład zrobienie partnershipów albo innych firm, które... Mhm. Które na przykład zależałoby, żeby tą twoją firmę bardziej podgrzać, żeby potem na przykład ją komuś szybciej sprzedać.
Tak.
I tutaj parę funduszów się może zebrać do kupy, wymyślą co z tobą zrobić, żeby za 5 lat właśnie być kompanią, która jest w tym momencie bilionowa.
Musimy zrobić odcinek tak? o tych słowach.
O, widzisz, super, właśnie.
Ale... Motowieko, troki. Słuchaj, tak, tylko że no, najpierw te fundusze musiałyby w ciebie zainwestować.
Bo... No, ale to jest opcja właśnie, żeby się tutaj tobie dowiedzieli, bo i właśnie to jest też tak, że jeśli na przykład jest jakaś firma oczywiście, która jest, nie wiem, w Warszawie, w Izraelu, czy gdzie indziej, oni pewnie już cię gdzieś tam mają na radarach, no bo od tego mają sobie analityków i szukają, ale jeśli na przykład twoja dupa tutaj nie przyjedzie, no to nie ma bata, żeby na przykład oni też byli super chętni z tobą rozmawiać, bo będą wiedzieć, że będzie im ciężko na przykład namówić cię tutaj, żeby pomieszkać parę miesięcy.
No tak, no i jest takie powiedzenie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie? Nie widziałeś?
Nie, miałeś inną wersję? Oczy i dupa, no.
No weź przestań. Może być, a jeżeli to dzieci nas słuchają?
Tak.
Dobra, ale taka prawda też jest, że no to akurat wszędzie działa na świecie, że jeżeli no, nie jesteśmy, nie jest coś w zasięgu naszej ręki, wzroku, gdzieś jest indziej, sobie tam pływa, no to traktujemy to trochę abstrakcyjnie, nie?
Tak. I tak samo oni sobie pewnie traktują ci inni tutaj te startupy.
I szczególnie Ameryka, która jest no, przyzwyczajona do tego, że to się tu przyjeżdża, to się tutaj robi, to się tu wydaje, tu inwestuje i oni wtedy tak trochę po macoszemu, mam wrażenie, tą Europę traktują. Nie wszyscy oczywiście, nawet mam jeden odcinek na Valley Talks z Ryanem Birdem, gdzie ćwiczyliśmy to ostro, jak wymienić jego nazwisko, gdzie rozmawialiśmy o tym, czy naprawdę jakby inwestorzy lubią się zamykać do Doliny, czy nie. To jest oddzielny temat, nie? Ale chociaż nie wiem, czy oddzielny, w sumie podobny. W każdym razie większość jednak wciąż lubi mieć ten kontakt bezpośredni i wiedzieć, że ci ludzie są tutaj, oni są prawdziwi, wiedzą, wiedzieć kim są, co robią, jacy są.
A konkretyzując na przykład, jakbyś teraz, chociaż Rafał właśnie już tu przyjeżdża, ale powiedział jakiejś innej firmie z Polski, właśnie wiesz, przyjedź tutaj, bo wtedy to co? Przyjść tutaj, bo warto, bo dlaczego?
No wiesz, ja ciągle jednak myślę o tych ludziach, bo masz szansę spotkać ludzi, którzy już mają super doświadczenie i powiedzą ci, dadzą ci drogę na skróty. To tak jak my robimy ciągle naszym radiosłuchaczom, widzom, czytelnikom i tak dalej, jeżeli chodzi o no, wiele tipsów. Oczywiście w tym jedne z największych to wizy, tak? Ale no, sami żeśmy przechodzili przez to po prostu morderczą drogę, przez tę morderczą drogę i po prostu możemy komuś powiedzieć w kilku zdaniach coś, co zaoszczędzi mi kilku lat pracy, nie? Mhm. I to samo się tyczy biznesu, z tego też jest słynny Y Combinator, już tyle razy przez nas wspominany, no i jakby to jest numer jeden, nie? Numer dwa, no to jest dostęp do tych inwestorów, możliwość spotkania się z nimi i jest też, no wtedy jesteśmy trochę bardziej, wychodzimy przed szereg, tak? Jeżeli w porównaniu do wszystkich innych, którzy do nich się odzywają gdzieś tam z zagranicy, którzy też mogą im zaimponować oczywiście, ale chyba wydaje mi się, że po prostu tak po ludzku, no wtedy muszą, no mieć co innego w rękawie, już muszą mieć te liczby i to niebagatelne, tak, żeby oni z nimi rozmawiali. Więc będąc tutaj, mamy szansę gdzieś tam zrobić taką stopę w drzwiach, jak to się mówi w psychologii. To dwa.
No i co? To możemy powiedzieć, moim zdaniem, kurczę, miałem myśl i mi uciekła. O różnych śmiesznych rzeczach związanych ze startupami. miałem taką jedną fajną rzecz.
Może ci się jeszcze przypomni. Wiesz, no wiadomo, że tutaj się nie przyjeżdża po to tylko, żeby sobie pomieszkać, żeby, nie wiem, pobyć w Kalifornii, czy dla prawa tutejszego, to ono akurat nie jest jakoś specjalnie przyjazne. Tak się korzysta z prawa z innego stanu na samym początku.
No tak, ale właśnie to jest tak, że jak się robi startupie w Kalifornii, to oczywiście śmieszne jest to, że zakłada się je w Delaware, bo tam jest prawo, które wszyscy znają i dokumenty prawne są jasne i klarowne i wszyscy się nimi porozumiewają, ale jak jesteś w Kalifornii, no to musisz od razu zrobić tak zwany tutaj foreign qualification, od razu płacić podateczku trochę tutaj i tam.
Kalifornijski.
No to co, to kilka takich teraz podsumowujących jakichś śmiesznych rzeczy, moim zdaniem, o startupach warto powiedzieć.
Mhm.
Ale i tak wiem, że cały ten w ogóle podcast widzę, że jest mega zwariowany. Trzeba byłoby naprawdę chyba podotykać jeden temat minimalnie.
No ale dzisiaj mówimy ogólnie o co chodzi w startupach. I jeżeli coś was bardzo nurtuje, to dawajcie nam znać. Twitter jest taką najlepszą formą.
Tak, szczególnie jeżeli ja nie używam, także będzie super.
Ja śledzę to wszystko i tak zawsze jestem in charge of this.
No dobra, to co, powiemy jakieś fajne rzeczy? Śmieszne?
Dajesz.
Lub interesujące?
Aha.
To co, więcej niż 90%, myślę, zakładam pewnie 95% firm, startupów założonych plajtuje w pierwszym roku, albo w drugim, albo w ogóle plajtuje, nie ma znaczenia. Czyli przeżywa z tego bardzo, bardzo mały odsetek, ale jak już przeżyje, to zazwyczaj albo zmienia kulturę, albo świat, albo wprowadza produkt, który po prostu wszyscy mówią, o ja pierdykam.
Mhm. No tak, ale statystyki są naprawdę szokujące.
No tak, bo no szczególnie to, że wiesz, dużo ludzi, którzy robi rzecz, tworzą, robi startup albo wprowadza produkt, ten produkt jest czasami bardzo nowy. A też jeszcze widzisz, tego, co, a propos co ty powiedziałaś, czy na przykład testujesz rynek, nie?
Ach, to powiedziałam przed podcastem. Jeszcze
nie, teraz też powiedziałaś, czy ja na przykład, wiesz, stosuję się do zasad, nie? Jakiś tam, który się, wiesz, nauczył. Oczywiście do części tak, do części nie, ale dlaczego? Ponieważ na przykład robiąc coś nowego, często ci klienci, twoi przyszli czy aktualni, jak im w ogóle zadasz pytanie, czy użyliby tego czy tamtego, to powiedzieli, że nie, bo to mają w dupie. Ale są produkty, które dopiero pokazane klientowi, wiesz, powiedzą, o ja pierdzielę, tak?
Tak, tak. No i...
Czyli tworzysz tak naprawdę nowe rynki, nie? Oczywiście takich jest tylko kilka i lepiej robiąc proste rzeczy pójść do tych klientów i to zweryfikować, ale mnóstwo, można powiedzieć, ale jest dużo takich rzeczy przełomowych.
To jest trochę tak jak w sztuce, że no, jakbyś bardzo się starał, nie jesteś w stanie przewidzieć, czy zbadać, czy wypytać ludzi o to, co im się będzie podobało, jak im to stworzysz. No, jakby część rzeczy na pewno można, część nie. No ale wiesz, ale to nieważne, że zmieniasz te zasady czy feature'y, to jeżeli w ogóle jakby reagujesz na to, co mówią twoi klienci na bardzo wczesnym etapie, no to przecież korzystasz z tej złotej zasady, którą dobrze znamy, którą wszystkim powtarzamy.
Tak, ale próbuję sobie teraz szybko jakiś przypomnieć produkt, który w ogóle nie istniał, albo w kategorii, która w ogóle nie istniała i jaki startup to zrobił i nagle boom.
No wiesz, nawet w technologii oczywiście przecież, no jeżeli chodzi o iPhone i to co Apple robi, już może nie teraz, ale co robił przez w ostatniej dekadzie.
Czyli
to...
chyba powinien włączyć piec, nie? Bo musimy się tutaj grzać. Mów dalej.
A już kończymy, jest 35 minut.
Okay. Nie, to jednak nie piec. No tak, iPhone, ale są jeszcze inne rzeczy, bo iPhone jakby jest naturalnym, takim był przedłużeniem telefonu.
No ale... niby, ale ja jak zobaczyłam pierwszy raz, że można powiększać, zmniejszać coś palcami na ekranie, to przecież w życiu bym sobie tego nie wymyśliła, przecież to jest wspaniałe. No i takich feature'ów jest pierdyliard. Myślę sobie, że...
Co jeszcze masz jakiś fakt, mogę powiedzieć, ostatni.
A wiesz co, chyba dla ciebie nawet niegłupim pomysłem może byłoby to, żebyśmy każdy kończyli sucharem, bo ty tak lubisz takie...
No, to musimy się przygotować. Nie wiem, to te dwa, co ostatnio padły na innym YouTubie, no to nie powtórzę.
To nam mówiąc inaczej, trzeba dać kredyt.
Nie, ale no nie będziemy kopiować. Lepiej
nie, no oczywiście, że nie, ale to jakby ty takimi sucharami rzucasz mi tutaj 10 razy dziennie, stąd mówię, że byłoby dla ciebie to i tak całkiem naturalne.
To jeszcze z innym, to jeszcze fakt, który też jest, nie, dużo ludzi nie ma świadomości, to, że założyciele, czyli szefowie startupów bardzo często są wymieniani po drugiej, trzeciej rundzie finansowania. Czyli ty jako założycielka startupu,
mhm,
w pewnym momencie, jak już wchodzi duża kasa, to wychodzą karty na stół i sprawdzamy, czy ty masz, jak twój startup rośnie i jest udany, to pytanie jest takie, czy ty faktycznie masz umiejętności do tego, żeby takim dużym startupem kierować.
A, ale mówiłeś, są wymieniani, że zamieniani.
Zamieniani na
myślałam,
inną
że wymieniani
osobę.
W prasie, czy w kredytach, okej. Okay.
To, więc to też...
No tak, i to nie jest wcale takie miłe,
tak jak
dobrze się z tym liczyć od początku.
Zuckerberg jest CEO, czy jest kilka niedużych takich, znaczy kilka jeszcze innych takich firm, gdzie CEO został, ale większość z nich to są już inni
CEO. No tak
CEO.
Jak Jobsa przecież sobie wyjęli, bo mogli.
No, czy tam parę innych znam.
Tak, z tym się trzeba liczyć i ja to też widzę na okrągło. Jest to i tak ciągle delikatny temat tabu. To jest też coś, co nie jest takie ciągle, nie jest takie wciąż oczywiste, czy przyjemne pewnie dla wielu. Nawet na mój zaprzyjaźniony startup Ava, który robi bransoletki dla kobiet do mierzenia cyklu miesiączkowego i tam definiowania dni płodnych. Bardzo lubię dziewczyny z marketingu, znam founderkę, no i przecież ona chyba założyła to jakby, nie wiem, sama czy w dwie osoby, a teraz nie wiem, czy ma jakąkolwiek tam funkcję oprócz tego, że jest tylko founderem.
A nie jest CEO, tak już?
Nie jest okay. CEO i to jest jakiś facet i to już któryś,
no właśnie,
któraś osoba
facet
z kolei.
Idealnie do kobiecych tematów.
Wspaniały. Z
no
godą.
Dobrze, to co?
Lecimy z koksem. Chcę zapowiedzieć dla was, którzy teraz nas słuchacie bardzo szybko. Pewnie wielu z was już nas posłucha podczas, gdy będziemy mówić aloha.
Ja nic nie mówię.
Na Hawajach. Także następny podcast w ogóle będzie pewnie stamtąd nagrywany. Bierzemy dla was sprzęt i będziemy na bieżąco relacjonować, co się dzieje. Podejrzewam. Ciekawe jestem, czym.
Jak to na bieżąco?
No, będziemy za tydzień. Będziemy na Hawajach.
Okej.
Okay. No właśnie. Dobrze. Dobra. Więc tak, standardowo.
Dzienne wejścia.
Standardowo tak. Polecajcie nasz podcast, jeżeli uważacie, że jest super i znacie osoby, których może zainteresować. Zapraszam was do grupy Tajniki Ameryki, że tam nie jesteście jakimś cudem. Na bloga jajon.pl, po e-booka naszego, jeżeli go wciąż nie macie. Ostatnio zrobiłam super akcję na Instagramie, gdzie rozdawałam go za darmo. No i właśnie mówiąc o Instagramie, to koniecznie do obserwowania naszych Insta Stories i teraz będziemy nadawać z Hawajów.
Tak, i najważniejsze, że polską kiebasę rzucili w San Mateo, także przecież świętami, jedźcie jeszcze, jedźcie głupcie. To ci, którzy słuchają dla nas tutaj z Bay, dla tych, którzy słuchają nas z Bay.
A jest ich trochę.
Dobra. Dzięki.
Pozdro, cześć! Pa, pa.